Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak zostało to już powiedziane, faktycznie do zespołu Microsoft dołączyłem stosunkowo niedawno, bo w październiku tego roku. Wcześniej pracowałem głównie z partnerami i z klientami bezpośrednio w obszarze rozwiązań SQL-owych i nie tylko SQL-owych. Nazywam się Bartłomiej Graczy. Dzisiejsza sesja poświęcona będzie wykorzystaniu rozwiązań backupowo, można powiedzieć, plikowych, tak? Czyli tak naprawdę eksploatacji takiej dosyć intensywnej Azura i tych elementów, które w jakiś sposób współgrają z naszą technologią, jaką jest SQL Server, a tym bardziej SQL Server 2016, który za chwilkę gdzieś tam się będzie pojawiał i którym będziemy mieli okazję się zainteresować. Jeśli chodzi o moją rolę w Microsoftie, to faktycznie jest to Data Platform Solution Architect, czyli osoba, która ma pomagać klientom w projektowaniu rozwiązań opartych o technologię Microsoft, głównie Data Platform, i na tym faktycznie się skupiam. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejszą sesję, tak jak powiedziałem, będziemy mówić troszeczkę o backupie, troszeczkę o storage'u, troszeczkę o przestrzeniach dyskowych wykorzystywanych przez SQL Server. Ja tutaj wyciągnąłem trochę historii, tak, jeśli chodzi o takie informacje dotyczące tego, jak intensywnie, jak bardzo szeroko jest wykorzystywany storage w ogóle cloudowy. Tak? W 2011 roku, jak widać, nie było to specjalnie dużo, tak, bo to było raptem 7% tak naprawdę danych, jako dane przechowywane w chmurze szeroko pojętej, czy też w storage'u takim chmurowym. No i mniej więcej wyglądało to tak, jak ktoś mówił o storage'u i o tym, jak moglibyśmy wypychać ten storage do chmury i jak go efektywnie wykorzystywać. Ja mam nadzieję, że ta percepcja się zmienia, zresztą pokazują to na dzień dzisiejszy już wszelkiego rodzaju raporty, wyniki, jakbyśmy na to nie patrzyli. Tutaj czy Gartner, czy Cisco, czy ktokolwiek inny, kto prowadzi takie badania dotyczące faktycznie efektywnego wykorzystania przestrzeni dyskowej w chmurze, no to widać, że to użycie rośnie, tak? W tej chwili 56% workloadów w ogóle przechodzi przez data center, które są w chmurze, tak, gdzie w 2014 roku było to raptem 30%. Do 2019 tak naprawdę będziemy mieli dosyć znaczący wzrost, jeśli chodzi w ogóle o wykorzystanie danych przechowywanych w data center cloudowych. Także widać, że ten kierunek jest w jakiś sposób już eksploatowany i wykorzystywany w takim codziennym budowaniu, projektowaniu data center. Ja tak jak powiedziałem na początku, zajmuję się głównie rozwiązaniami SQL-owymi. SQL-em jako platformą dla przechowywania danych, dla analizy danych. Dzisiaj skupimy się bardziej na tym obszarze związanym z przechowywaniem danych, bo okazuje się, że no, w związku z tym, że dane są dosyć intensywnie gromadzone, no to tak naprawdę chcemy w jakiś sposób też zagwarantować sobie po pierwsze dostępność tych danych, po drugie swobodę pracy z tymi danymi, po trzecie tak naprawdę chcemy zagwarantować sobie, że przechowywanie tych danych, które w bazach danych są przechowywane na co dzień, no będą efektywne kosztowo. No i tutaj oczywiście kwestie przechowywania tego lokalnie, już tutaj za chwilkę chyba nawet będzie taki sam slajd, jak był przed momentem, dotyczący tego, jak przechowujemy dane, jaka część danych jest przechowywana lokalnie, czy też powinna być przechowywana lokalnie, żeby można było z nimi efektywnie pracować, a ile tych danych stanowi pewnego rodzaju archiwum. Z drugiej strony patrzymy na te rozwiązania coraz bardziej w sposób taki zintegrowany, czyli z jednej strony mamy oczywiście te rozwiązania on-premisowe, z drugiej strony mamy rozwiązania, które gdzieś tam w chmurze, na platformie azurowej funkcjonują. Tak naprawdę rozwiązania data platform, czyli rozwiązania związane z bazami danych szeroko pojętymi, też coraz częściej lądują gdzieś tam w tym obszarze rozwiązań online'owych. No i tak naprawdę na koniec dnia musimy w jakiś sposób sobie uspójnić też chcemy sobie uspójnić ten model on-premisowy z modelem online'owym. Powstaje nam z tego pewnego rodzaju hybryda, aczkolwiek no, zależy nam na tym, żeby ta integracja pomiędzy on-premisem a cloudem, krótko mówiąc, była dosyć łatwa w realizacji. To jest ten slajd, który już widzieliśmy dzisiaj w trochę innej jakby kolorystyce. On mi jest potrzebny jednak do bardzo istotnej rzeczy. Otóż faktycznie w przypadku baz danych i w ogóle przechowywania danych, w związku z tym, że drastycznie rośnie nam rok do roku ilość tych danych, które gromadzimy, tym jednocześnie tak naprawdę obniża nam się stosunkowo potrzeba jakby sięgania do tych danych w takim czasie rzeczywistym, może niekoniecznie czasie rzeczywistym rozumianym co do sekundy, chcemy mieć dostęp do tych danych, chcemy do nich mieć możliwość odwołania się z poziomu bazy danych, ale niekoniecznie musimy to przechowywać właśnie na lokalnych dyskach, gdzie zakup tak naprawdę takiego lokalnego dysku, takiej przestrzeni dedykowanej pod SQL-a, wiadomo, że to musi być wydajne rozwiązanie, to musi być stosunkowo bezpieczne rozwiązanie, może okazać się dosyć kosztowne z perspektywy budowania takiego data center pod rozwiązanie SQL-owe. Stąd też pojawia się pewnego rodzaju koncepcja, aby część tych elementów, które w przypadku baz danych są dosyć istotnymi jakby składowymi takiego systemu, czyli właśnie backupy, czyli same dane, które są gromadzone, mogły trafiać do rozwiązań, które no, są do tego jakby przewidziane i do tego projektowane, czyli właśnie na ten storage na platformie azurowej. I to będę starał się za chwilkę w demonstracji pokazać. Natomiast z ciekawostek jeszcze, ta liczba już dzisiaj też padła, jeśli chodzi o ilość obiektów tak naprawdę gdzieś tam gromadzonych na storage'ach online'owych. Mnie natomiast interesuje coś innego. Interesuje mnie ponad 1 000 000 baz danych w Azurze uruchomionych na dzień dzisiejszy, czy też jeszcze trochę wstecz. I interesuje mnie również to, że średnio na przestrzeni 6 miesięcy tak naprawdę podwaja nam się zapotrzebowanie w tym momencie na przestrzeń, na tak naprawdę na wykorzystywanie tej przestrzeni. I proszę zwrócić uwagę, że mamy też w okolicach 4 milionów transakcji na sekundę, tak naprawdę jeśli chodzi o wykonywanie tych operacji na storage'u online'owym. To są tak naprawdę dane, które pokazują, jak intensywnie ta platforma azurowa pod kątem storage'u jest wykorzystywana i jest eksploatowana w codziennym użyciu. W poprzedniej prezentacji nie pokazano, tak naprawdę nie pojawiły się informacje dotyczące, jak do tego storage'u się dostajemy. Pokazane było narzędzie zewnętrzne, które sięgało do tego storage'u, które umożliwiało wykonywanie operacji. Oczywiście te wszystkie informacje, które się pojawiły o tym, że na platformie azurowej, na storage'u azurowym zapisujemy dane w 3 kopiach tak naprawdę jednocześnie, można powiedzieć, mamy tak naprawdę pełną gwarancję bezpieczeństwa tych danych, bo faktycznie tutaj działa ten mechanizm rozkładania i backupowania, można powiedzieć, równoległego zapisu danych w kilku lokalizacjach. I to jest wszystko jak najbardziej właściwe i prawdziwe. Z drugiej strony interesuje nas też to, że jeżeli tam się faktycznie dostajemy do tych danych, czy też chcemy się dostać, no to po pierwsze mamy zabezpieczone te dane, czyli jest pełne bezpieczeństwo. Ja tutaj nie wnikam jakby w architekturę rozwiązania rozwiązań zewnętrznych, jak one działają, natomiast pokażę w prezentacji, że faktycznie dostęp do tych danych jest odpowiednio zabezpieczony i można być pewnym, że pomimo, iż umieszczamy coś na storage'u online'owym, to dane są faktycznie bezpieczne. Z drugiej strony storage online'owy gwarantuje nam pewnego rodzaju bezpieczeństwo w kontekście SLA, bo krótko mówiąc, jeżeli korzystamy z takiego storage'u online'owego, to mamy zagwarantowane SLA na odpowiednim poziomie, do czego za chwilkę się jeszcze odniosę. Ta georedundancja też była, więc ja nie będę tutaj poświęcał zbyt dużo czasu. Faktycznie jest ta opcja georeplikacji dostępna i na niej możemy pracować. Jeśli chodzi o typy storage'u, bo to za chwilkę będzie mi potrzebne w prezentacji, mamy tak naprawdę na dzień dzisiejszy widoczne typy storage'ów na platformie azurowej, które możemy wykorzystać. Zaczynając tak naprawdę od takiego lokalnego storage'u wykorzystywanego tak naprawdę na potrzeby wewnętrzne, można powiedzieć, maszyn wirtualnych rozwiązań przez georedundantny storage, read access georedundancję i taki zone redundant storage. Jak widzimy, pojawiają nam się tutaj również różne typy storage'u. Ja co prawda dzisiaj będę się skupiał głównie na storage'u tym blobowym, tak, czyli block and page blob storage. To są rozwiązania, to jest przestrzeń dyskowa, która faktycznie jest eksploatowana bardzo często, czy to przez maszyny wirtualne, czy właśnie przez pliki, które za chwilkę będziemy próbowali tam umieścić i na nich pracować. Tutaj pojawił się taki typ, bardzo specyficzny typ storage'u, na którym możemy pracować, storage typu premium. Jak zapewne wiecie, storage pod rozwiązania bazodanowe, pod tak naprawdę bazę danych, która działa, no musi być stosunkowo wydajnym, jeśli chodzi o zapis, odczyt. No i ten storage typu premium faktycznie pozwala nam tutaj osiągnąć dosyć wysoki poziom wydajności, jeśli chodzi o operacje input-output, czyli te popularne IOPS-y, które są potrzebne dla bazy danych, jeśli chodzi o zapis i odczyt dla takiej lokalizacji. Bo można byłoby od razu zadać pytanie, czy faktycznie, jeśli umieszczamy taką bazę danych częściowo na przykład na storage'u azurowym, to czy ona będzie wydajna? No oczywiście odpowiedź jest jakby dosyć prosta, że dopasowanie odpowiedniego storage'u i wykorzystanie odpowiedniego typu storage'u, no to bezpieczeństwo nam zagwarantuje. Ja pokazałem te typy storage'u, na których tak naprawdę najczęściej gdzieś tam się skupiamy, jeśli chodzi o tworzenie storage'u w Azurze, pracę na tym storage'u taką codzienną. Natomiast oczywiście Azure oferuje inną postać przestrzeni, można powiedzieć, wykorzystywanej przez usługi, które na Azure są uruchamiane. Mamy Azure Files, mamy Azure SQL Databases i mamy Document DB, czyli tak naprawdę storage, można powiedzieć, dedykowany do przechowywania danych. I teraz jak popatrzymy na to przez pryzmat dostępu, to przede wszystkim, żebyśmy mogli mówić o współpracy takiego storage'u z technologią, jaką jest SQL Server, to powstaje pytanie, jak my do tego storage'u się dostajemy. No i widzieliśmy na prezentacji, że mamy różnego rodzaju narzędzia wbudowane, możliwości eksploracji tego storage'u, odwołania się do tego storage'u, ale okazuje się, że tak naprawdę głównym elementem, abyśmy mogli mówić w ogóle o pracy na takim storage'u, jest jego dostępność po prostu pod zwykłym, standardowym adresem, przez który możemy się dostać do lokalizacji. Po drugie, oczywiście usługa, która za pomocą której udostępniany jest taki storage, obsługuje nam standardowe metody typu post, get, put, delete, więc tutaj nie mamy żadnego problemu, żeby wchodzić w interakcję z tym storage'em, stąd też wszelkiego rodzaju aplikacje zewnętrzne po prostu korzystają z tych metod do tego, aby odczytać, zapisać, umieścić taki plik czy daną grupę plików w lokalizacji dyskowej. No i to, co jest najważniejsze, wszelkiego rodzaju odpytywania naszego storage'u odbywają się w sposób bezpieczny, bo wykorzystują odpowiedni klucz. Klucz, który jest generowany specjalnie dla danego storage'u, na tym storage'u pozwala nam bezpiecznie zapisywać i odczytywać dane. Mówię to nie bez przyczyny, dlatego że po pierwsze chodzi nam o to, żeby w przypadku serwera SQL-owego, o którym zaraz będę pokazywał, żebyśmy mieli faktycznie dostęp do tej lokalizacji, gdzie pliki są wykorzystywane i przechowywane. Po drugie chcemy mieć pewność, że to jest bezpieczne. No skoro ma być bezpieczne, to musimy mieć jakiś ograniczony zakres dostępu, czyli albo uwierzytelnianie jakieś odpowiednie, albo uprawnienia, które są nadawane użytkownikom. Jeśli chodzi o taką szybką prezentację storage'u, to co jest istotne z perspektywy takiego zwykłego, powiedzmy, użytkownika czy też administratora, to po pierwsze, jak wejdziemy sobie tutaj, może tak, jak spojrzymy z poziomu portalu azurowego na storage, którym dysponujemy, czyli tutaj na przykład ja mam kilka już takich storage accounts założonych, to o czym wspominałem, że storage jest dostępny w zasadzie bez większego dodatkowej konfiguracji. W momencie, kiedy taki storage jest utworzony, dedykowana przestrzeń na poziomie Azura dla nas przeznaczona. Mamy tutaj oczywiście możliwość wyboru tego typu storage'u, z którego korzystamy. No w naszym przypadku będą to bloby, za chwilkę powiem dlaczego i jak to jest ze SQL-em połączone. Z drugiej strony, jak już wejdziemy sobie w taki obszar storage'u, mamy kontener i kontener zawiera normalnie przestrzeń, do której możemy się odwoływać, jeśli chodzi o pobieranie takich danych. Gdybyśmy tu mieli jakieś pliki, gdybyśmy mieli tutaj jakąś zawartość, za chwilę to się pokaże, możemy sobie swobodnie pobrać taką zawartość bez dodatkowych elementów, jakby narzędzi, które są do tego potrzebne. Oczywiście pojawiają się również różnego rodzaju narzędzia zewnętrzne, to już widzieliśmy, tutaj inne narzędzie zupełnie darmowe, taki storage, Azure Storage Explorer, z którego można na co dzień też skorzystać. To natomiast, co jest istotne, że w momencie, kiedy planujemy udostępnić ten storage dla kogoś z zewnątrz, żeby mógł na tym storage'u zapisywać jakieś dane, to wchodzimy w kwestię bezpieczeństwa. I między innymi takim elementem, który gwarantuje nam dosyć dobre zarządzanie dostępem do przestrzeni i do plików umieszczanych w takim storage'u, jest albo wykorzystanie mechanizmu Shared Access Policy, czyli stworzenia tak naprawdę polityk, które gwarantują nam, że na podstawie przydzielonej polityki mogę komuś wygenerować dostęp tylko read-only, albo tylko usuwania plików, albo tylko zapisywania i co więcej mogę to zrobić w odpowiednich oknach czasowych, czyli jest to możliwe tak naprawdę do wykonania w taki sposób, abyśmy mieli pełną kontrolę nad tym, kto, kiedy i w jaki sposób korzysta z naszej przestrzeni dyskowej. Ja oczywiście taką policję sobie tutaj już stworzyłem, ona jest przygotowana do wykorzystania. Jak widzimy, dla każdej policy tak naprawdę jest generowany odpowiedni klucz. Oczywiście mam nadzieję, że nikt nie spisuje tego klucza, nie będzie raczej Wam potrzebny po prezentacji. Natomiast no, faktycznie korzystając z tego klucza moglibyśmy w tej chwili uzyskać pełny dostęp do mojej przestrzeni tego storage'u, który przed chwilą utworzyłem. I teraz mając tą wiedzę dotyczącą tego, że storage jest jakby do zagospodarowania możliwy, możemy przygotować sobie odpowiednie polisy, możemy zagwarantować sobie odpowiedni poziom bezpieczeństwa, jeśli chodzi o dostęp do tych danych, można się zastanowić, co ma to wspólnego z serwerem SQL-owym i z bazami SQL-owymi. Standardowo baza SQL-owa, kto korzysta ze SQL serwera w swoich rozwiązaniach? Super. Jak jest zbudowana baza danych, jeśli chodzi o fizyczną budowę bazy danych z plików? Mamy plik danych i plik logu transakcyjnego, tak? Plik danych to tam, gdzie są przechowywane nasze dane, tabele, struktury danych i tak dalej. Plik logu transakcyjnego tam, gdzie przechowujemy transakcje. I teraz patrząc na to z perspektywy tego zapotrzebowania na dane i dostępu do danych, okazuje się, że wraz z serwerem SQL-owym, tak naprawdę już w wersji 2014, za chwilkę w 2016 jeszcze w sposób udoskonalony, można powiedzieć, możemy zadecydować o tym, że nasze pliki danych wchodzące w skład bazy danych nie będą przechowywane wcale lokalnie. One będą właśnie wykorzystywały ten storage, który przygotujemy sobie na odpowiednim koncie z odpowiednią subskrypcją azurową. Co więcej, możemy to zastosowanie zastosować zarówno dla rozwiązań on-premises, czyli mamy serwer on-premises działający, chcemy część danych wyrzucić sobie, krótko mówiąc i w cudzysłowie, z bazy danych lokalnej gdzieś tam na tańszy storage, no to dzielimy odpowiednio bazę danych, wchodzimy w kwestię file group, podziału plików na file grupy i przypisania odpowiedniej file grupy, która będzie korzystała z przestrzeni w Azurze. Druga rzecz, mamy maszyny wirtualne. Kto ma SQL-a postawionego w ramach maszyn wirtualnych, na przykład na Azurze albo w ogóle lokalnie u siebie? Ok. Teraz, jeżeli mamy bazę danych, która wykorzystuje jakąś przestrzeń dyskową, no to jeżeli wykorzystamy przestrzeń dyskową tej konkretnej maszyny wirtualnej, to dochodzimy do sytuacji, w której w przypadku zatrzymania tej maszyny wirtualnej bądź konieczności uruchomienia usługi w innym data center czy właśnie w ramach innej maszyny wirtualnej zaczynamy odzyskiwać dane z tej konkretnej maszyny, czyli sięgamy do maszyny wirtualnej, wyciągamy na przykład pliki bazy danych, kopiujemy je i odtwarzamy na innej maszynie po to, żeby podłączyć. Jeżeli będziemy mieli te pliki umieszczone na storage'u ogólnodostępnym w rozumieniu przestrzeni azurowej, to okazuje się, że możemy bardzo szybko podłączyć po prostu te pliki do naszej bazy danych, która jest uruchomiona na innym zupełnie serwerze, czy nawet zupełnie w innym data center. I tutaj okazuje się, że to możemy oczywiście tą operację wykonać zarówno dla plików danych, jak i logu transakcyjnego. Z własnego doświadczenia od razu mówię, z logiem transakcyjnym raczej bym tak nie eksperymentował, bo log transakcyjny jest dosyć intensywnie wykorzystywany w czasie rzeczywistym. Jeśli chodzi o przestrzeń dyskową potrzebną na dane, no to oczywiście jest ona z reguły znacznie większa niż log, więc log raczej zostawiłbym lokalnie, a dane tylko rozważał jako wypchnięte gdzieś tam na zewnątrz. Jaką mamy korzyść z tego? Po pierwsze, to już powiedziałem, swobodę dostępu z dowolnej maszyny, z dowolnego komputera do plików danych, jakimi są pliki potrzebne do uruchomienia takiej bazy. Po drugie, jest to mechanizm, który jest natywnie wbudowany w SQL Server, czyli nie potrzebujecie nic więcej. Wystarczy tak naprawdę utworzyć taką bazę danych na serwerze SQL-owym po to, żeby korzystać z opcji przechowywania danych bezpośrednio na Azurze. No i tak naprawdę jeśli chodzi o kwestię wydajności, no to kwestia tego, jak szybki storage pod spodem wykorzystamy. Wracam wtedy do tego slajdu, który pokazywałem na początku. Wybieramy odpowiedni storage. Od takiego najtańszego, można powiedzieć najprostszego, po premium, który gwarantuje nam wydajność na odpowiednim poziomie, nawet dla systemów transakcyjnych, które wykonują znaczną ilość operacji, jeśli chodzi o zapis i odczyt. Slajdy będą dostępne i to jest tak naprawdę bardziej slajd referencyjny dla osób, które się tym będą interesowały, czyli tak naprawdę kwestie wydajności, kwestie dostępności tego rozwiązania, kwestie związane z tym, że serwer SQL-owy, jak już powiedziałem, ma wbudowane te mechanizmy związane z obsługą takiego zewnętrznego storage'u, co jest bardzo istotne, bo to pewnie pytanie by za chwilkę padło. Możemy wykorzystać w tym momencie również szyfrowanie, które jest wbudowane w serwer SQL-owy. Ktoś mi ostatnio, w poniedziałek zdaje się, miałem taką prezentację u klienta i ktoś mi zadał pytanie, a po co mi Transparent Data Encryption w SQL-u? To jest taka funkcjonalność, która pozwala zaszyfrować pliki na poziomie pliku fizycznego. Czyli jak odłączam plik od danej instancji, przenoszę go na inną instancję, to nie mam do niego dostępu. No właśnie po to, bo jak mam Transparent Data Encryption włączone, a pliki mam na Azurze, to teraz nawet jeżeli te pliki ktoś po prostu sobie weźmie, krótko mówiąc, z różnych przyczyn, nie wiem, administrator je tam komuś udostępni, udostępniając lokalizację, gdzie one były przechowywane, to i tak nie jesteśmy w stanie z tymi plikami nic zrobić, bo Transparent Data Encryption na poziomie bazy danych zagwarantuje nam po prostu bezpieczeństwo tych plików. Także te elementy jakby bezpieczeństwa są jak najbardziej spełnione. Dodatkowo jeszcze oczywiście możliwość tego szybkiego podłączenia, takie standardowe polecenie do podłączania baz danych. Ja nie będę tutaj wszystkich zanudzał kwestiami Transact SQL-a i poleceń Transact SQL-owych. Raczej będę chciał to pokazać w praktyce. No więc wróćmy w takim razie do części prezentacyjnej. Część prezentacyjna, tak, mamy tutaj, z tego nie skorzystamy. Mamy serwer SQL-owy, to jest akurat już wersja 2016 CTP3, która niedawno się ukazała. To, co możemy wykorzystać tutaj, to oczywiście mamy jakieś lokalne bazy danych. Jak popatrzymy sobie na te wszystkie rzeczy, które w bazie są zapisywane w postaci tabel i danych, no to wiemy, że baza jest w pełni jakby użyteczna. Jak popatrzymy na pliki, gdzie są zlokalizowane, no to oczywiście mamy, tutaj akurat mamy pliki danych, pliki dodatkowe, ale lokalizacyjnie to są lokalnie przechowywane pliki na naszym dysku. Teraz to, co możemy zrobić. Co możemy zrobić? Oczywiście możemy chcieć taką bazę danych wykorzystać do tego, abyśmy utworzyli sobie pliki bazy danych w lokalizacji, jakim jest storage azurowy. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, będziemy potrzebowali się zabezpieczyć co do dostępu. Mam tutaj wykorzystany mechanizm Shared Access Signature, czyli tak naprawdę pobrałem sobie z tego portalu, który przed chwilą pokazywałem w pierwszej prezentacji, klucz, który jest wykorzystywany i taki credential, czyli poświadczenie możemy stworzyć. Credential już istnieje, faktycznie przyznaję, testowałem przed prezentacją, czy działa, żeby nie było żadnych wątpliwości. Kredenszale mamy tutaj, więc możemy sobie podejrzeć. Mamy te dwa kredenszale już, które za chwilkę będziemy jeszcze wykorzystywać, utworzone. I teraz zobaczcie, zwykłe polecenie utworzenia bazy danych. Oczywiście nie wnikam, czy teraz wszyscy znają polecenie tworzenia bazy danych, czy nie. Chodzi o sam fakt. Tworzymy bazę danych. Baza jest przez serwer SQL-owy w tym momencie tak naprawdę rejestrowana tak, abyśmy mogli z niej skorzystać. Powstała nam baza TestDB Azure. Z tym, że oczywiście możemy tutaj dalej tworzyć sobie normalnie tabelki i dane przechowywać, nie ma z tym najmniejszego problemu. Natomiast jak spojrzymy w strukturę takiej bazy danych, jeśli chodzi o strukturę plików, no to już się okazuje, że plik, który utworzyliśmy przed chwilą, jeden i drugi zresztą, log transakcyjny i plik danych, są plikami przechowywanymi w ramach storage'u azurowego. W tej chwili tak naprawdę ta maszyna wirtualna, ten serwer SQL-owy, na którym pracuję, moglibyśmy go krótko mówiąc i kolokwialnie zaorać, postawić nowy i po prostu podłączyć te pliki do niego, abyśmy mogli na nim wykonać normalne operacje zapisu odczytu danych. Baza nie różni się niczym w zasadzie od tradycyjnej bazy przechowywanej lokalnie, poza strukturą plików, które utworzyliśmy i na których pracujemy. Możemy oczywiście sobie tutaj mówić o różnego rodzaju kombinacjach, czyli plik danych na przykład umieścić właśnie na storage'u azurowym, a plik logu transakcyjnego lokalnie. To nie ma żadnego znaczenia. Te mechanizmy są jak najbardziej obsługiwane i możemy na nich jakby wykonywać normalnie operacje. Jeśli chodzi o skrypty, to oczywiście też je gdzieś tam później udostępnimy, jak ktoś będzie chciał sobie przeklikać i zobaczyć, jakie operacje można wykonywać na takiej bazie danych. Tak jak powiedziałem, jest to pełne wsparcie operacji, które wykonujecie na bazach on-premisowych, czyli szyfrowanie, partycjonowanie, wykonywanie operacji zapisu, odczytu, modyfikacji takich danych. Także z perspektywy użytkowej zmieniło się to, że pod spodem bazy danych wykorzystujemy starszy storage niż, znaczy tańszy storage niż w przypadku, gdybyśmy korzystali z takiego storage'u lokalnego. Dla dużych baz danych ma to olbrzymie znaczenie. Miałem powiedzieć też o backupie. O backupach usłyszeliśmy poprzednią sesję dosyć szczegółowo, jeśli chodzi o wykorzystanie takich backupów dla maszyn wirtualnych, dla plików, dla różnego rodzaju rozwiązań. W naszym przypadku mówimy o backupie do Azura jako natywnie obsługiwanym mechanizmie. Jeśli chodzi o technologie takie jak Windows SQL, SharePoint, Exchange Server, Dynamics, mamy tutaj możliwość wykorzystania klienta, który będzie nam backupował odpowiednio pliki, czy też wykorzystania Data Protection Managera, który w pełni jest przygotowany na to, aby zapisywać dane i korzystać tak naprawdę z przestrzeni, która jest dostępna na poziomie Azura jako storage'u. To, co jest bardzo istotne z mojej perspektywy jako osoby, która na co dzień zajmuje się SQL-em, to, że SQL Server jest jedną z tych technologii, która gwarantuje nam znowu natywną obsługę backupów do lokalizacji storage'owej na platformie azurowej. Czyli jesteśmy w stanie tak naprawdę z poziomu serwera SQL-owego wymusić, aby backupy nie wykonywały się lokalnie, tylko bezpośrednio były zapisywane na storage'u azurowym. Nie musimy tutaj stosować żadnych mechanizmów pośrednich. Po prostu zamiast skorzystać z opcji backupu do lokalnego pliku i jego wykonania, jakby kopiowania na storage zewnętrzny, czyli azurowy, po prostu korzystamy z polecenia backupu bazy danych do lokalizacji. Ja tutaj już troszeczkę przyspieszę to, bo czasu mamy pewnie niewiele, jeśli chodzi o przerwę, która jest zaplanowana, więc tak będę przeplatał tę demonstrację. Backup, który wykonujemy, mamy możliwość wskazania znowu storage'u, który jest wykorzystywany po to, żeby taki plik backupu się na nim znalazł. Odtwarzanie jest wykonywane dokładnie w taki sam sposób, czyli znowu nie musimy mieć dostępu do lokalizacji, znaczy nie musimy mieć tak naprawdę dostępu bezpośrednio do A może jeszcze nasz credential się tutaj coś wysypał. Już jest. I nasz backup. Co on nam tu krzyczy? Not found. A to ciekawe. O. No dobrze, to zaraz to zwrócimy na sam koniec do tego, dlaczego on się nam tutaj nie chce połączyć i wykonać tego backupu w taki sposób. W każdym razie z poziomu tak naprawdę administracyjnego, bo tutaj większość pewnie mamy administratorów, którzy na co dzień się nie bawią w skrypty SQL-owe. Jeżeli wykonamy operację backupu z poziomu wyklikanego, czyli z Management Studio, też jest opcja wskazania tak naprawdę lokalizacji w postaci adresu URL, do którego będzie ten zapis się odbywał. Gdyby się okazało, że nie mamy własnego konta, nie mamy storage'u jeszcze przygotowanego, to również SQL na podstawie odpowiednich poświadczeń jest w stanie wykonać taką operację w locie, czyli utworzyć nam ten storage i następnie pozwolić wykonać taką operację zapisu danych do przestrzeni, jaką jest storage na Azurze. Ja to jeszcze pozwoliłem sobie pokazać tak naprawdę takie rozwiązanie, czy też kawałek rozwiązania, jakim jest Store Simple, który pozwala tak naprawdę na podłączenie, to jest taki appliance tak naprawdę, który gwarantuje nam możliwość wykonywania kopii, tak naprawdę tak, jakbyśmy wykonywali je lokalnie na dysk, natomiast cały mechanizm przenoszenia danych pomiędzy tym lokalnym storage'em a Azurem odbywa się w tle. Jest to tak naprawdę rozwiązanie, które w sposób transparentny dla administratora, dla użytkowników decyduje o tym, które elementy powinny być przeniesione na poziom azurowy. Oczywiście dostęp do nich jest jak najbardziej możliwy, bez najmniejszego problemu. Kwestia tak naprawdę konfiguracji, ale tak jak powiedziałem, jest to pewnego rodzaju appliance, na którym możemy tutaj polegać i z którego możemy na co dzień skorzystać, jeżeli byłaby taka potrzeba. Wspomniany backup to URL, który zacząłem już pokazywać i o którym powiedziałem, to jest też alternatywa dla przechowywania danych lokalnie, dla backupowania. Tak naprawdę, jak wiemy, backupy bazy danych potrafią zajmować dosyć dużą przestrzeń, jeśli chodzi o przestrzeń dyskową potrzebną. No i tutaj na pewno możemy sobie odciążyć tą przestrzeń lokalnego storage'u, który będzie na co dzień o wiele, tak jak powiedziałem, droższy, a przejść w kierunku rozwiązań natywnych. Wersja 2012, wersja 2014 wspierają to w sposób natywny, jeśli chodzi o SQL-a. Natomiast jeśli chodzi o starsze wersje, kto używa SQL-a poniżej wersji 2012 jeszcze? Okej, czyli duża część. A kto używa 2012 wzwyż? No to widzę, że pół na pół, a nawet więcej nowych technologii. To dobrze. W każdym bądź razie, jeśli chodzi o ewentualne wykorzystanie backupu na starszych rozwiązaniach SQL-owych, to jest również dostępne darmowe narzędzie, które można jakby wykorzystać do tego, aby serwer SQL-owy wzbogacić o funkcjonalność wykonywania takich kopii bezpieczeństwa do Azura. Tak jak wspomniałem, można po prostu pobrać takie narzędzie i skonfigurować do serwer SQL-owy do korzystania z tego, aby backupy trafiały nam bezpośrednio do Azura. Ktoś może zapytać o wydajność takiego rozwiązania. To są testy wykonywane dla konkretnego rozmiaru bazy danych. Akurat może nie jest to największa baza danych, ale jak widać, w zależności od tego, jak się jakby nastawiamy co do wydajności naszego łącza, no to okazuje się, że kwestia łącza oczywiście będzie miała znaczenie, natomiast lokalnie obsługa bazy danych w tym momencie nie wpływa bezpośrednio na czas wykonania takiego backupu. No z odtworzeniem jest nieco inaczej. Odtworzenie w przypadku, kiedy dysponujemy tak naprawdę dobrym łączem, ale tutaj wydajność lokalna do odtwarzania jest niewystarczająca, no to oczywiście może być troszeczkę dłuższą operacją do wykonania. Także jest to oczywiście proporcjonalne do opóźnień, które się pojawiają. Tutaj pojawił się scenariusz backupu azurowego i tego co pokazałem, jeśli chodzi o możliwość takiego szybkiego uruchomienia. Natomiast ciekawostka, jeśli chodzi o wykorzystanie takich efektywnych rozwiązań na poziomie serwera 2016, to jest funkcjonalność tak zwanego stretch databasingu. Czyli możemy zafundować sobie bazę danych, która będzie obsługiwała częściowo tylko dane przechowywane na storage'u azurowym. Ja teraz wykonam pewną operację związaną z włączeniem tej funkcjonalności na naszym serwerze, po to, żeby Wam za chwilkę pokazać prostą rzecz. Otóż tutaj mamy taki widoczek, który będzie nam pokazywał, czy dane są replikowane, czy też są przechowywane lokalnie. Utworzę sobie bazę zasilimy ją szybko danymi jakimiś. Baza jest tworzona lokalnie. Na razie nic nie wykonuje, jeśli chodzi o operację przeniesienia danych gdzieś tam do chmury, czy korzystania ze storage'u w chmurze. Tu nam się taka baza pojawi. I teraz zwróćmy uwagę, mamy tabelkę. Na tabelce możemy wykonywać normalnie operacje zapisu odczytu. Natomiast to, co jest istotne, możemy w tym momencie, korzystając z najnowszych funkcjonalności serwera, wykonać tak zwany stretch. Na czym polega stretch database? Stretch database umożliwia wskazanie tabel, które będą przechowywane częściowo, lokalnie na dysku, a część z tych danych będzie wykorzystywała storage na poziomie Azura do tak naprawdę transparentnego dostępu. W tej wersji, którą w tej chwili testujemy, nie ma jeszcze możliwości określenia dokładnie filtru, które dane trafią do przestrzeni azurowej, natomiast docelowo taka opcja ma się tam gdzieś pojawić. Jeśli chodzi o konfigurację, to ja to teraz postaram się zrobić w czasie rzeczywistym, żeby nie było większych problemów. Wybieramy tabelkę, wszystkie wiersze, tutaj w przyszłości będzie ta opcja możliwa do zweryfikowania, jeśli chodzi o zakres. No i tak naprawdę możemy w tym momencie zalogować się na konkretną subskrypcję. Ja może jeszcze skorzystam z takiej subskrypcji testowej. Okay. No jeszcze hasło. OK. Możemy wskazać oczywiście ośrodek, w którym będą te dane trzymane i zmusić go do utworzenia serwera SQL-owego, do którego będziemy się za chwilkę mogli na serwerze na poziomie Azura odwołać. Ten proces jest troszeczkę dłuższy, można powiedzieć. Aha, i teraz jeszcze jedna rzecz. Ktoś zapyta pewnie o bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to bazy SQL-owe tworzone na Azurze mają to do siebie, że domyślnie nie wpuszczają ruchu z zewnątrz. Czyli żebyśmy mogli skorzystać w tym momencie z takiego połączenia, z tego miejsca, no to jak widać muszę mu tutaj odpowiednią regułę ustawić, jeśli chodzi o adres IP, z którego będę korzystał i który umożliwi mi tak naprawdę połączenie się z taką bazą. Jak spojrzymy teraz na z poziomu Azura, to oczywiście tutaj powinna nam powstać baza, taki SQL Server, o, SQL Server już jest w tym momencie założony po stronie Azura i korzystając z tego, moja baza jest rozszerzana tak naprawdę o tą przestrzeń na poziomie platformy azurowej. Dzięki temu, znowu, jeżeli będziemy mieli bardzo duże tabele, które będą wymagały przechowywania bardzo dużej ilości danych, możemy zdecydować się o takim transparentnym podziale, czyli przechowania danych lokalnie na dysku, tych, na których na co dzień pracujemy, bądź wymuszenia przeniesienia części danych na storage azurowy i co więcej, transparentnie będzie to dostępne dla aplikacji. Tutaj zwróćcie Państwo uwagę, że ja tak naprawdę ze strony aplikacji nie będę musiał wykonywać żadnej zmiany, bo ta tabela nadal pozostanie dokładnie tą samą tabelą, czyli aplikacja będzie pracowała tak, jakby się nie wykonała żadna zmiana po stronie bazy SQL-owej, natomiast oczywiście my będziemy z perspektywy administratora i osoby, która tym zarządza na co dzień, korzystali ze tańszego o wiele storage'u i tej przestrzeni, która nam to umożliwi. No dobrze, tam w tle się będzie robiło, ja nie będę już w tej chwili czekał na wykonanie tej operacji, natomiast będzie to na pewno rzecz, która się zakończy tutaj wykonywać przed zakończeniem prezentacji, to jeszcze do tego wrócimy. Jeśli chodzi o kwestię budowania jeszcze rozwiązań takich wysoko dostępnych, disaster recovery, to oczywiście warto wspomnieć o tym, że no, narzędzia firm trzecich w tym nam pomagają, my natomiast możemy zaproponować tutaj rozwiązanie oparte o standardowo backupy, możliwość przenoszenia takich backupów do zewnętrznej lokalizacji, czyli wykorzystania Microsoft Azure Backup, tak żeby te backupy i funkcjonalności jakby potrzebne do odtworzenia znalazły się gdzieś tam w chmurze i na storage'u chmurowym. Natomiast możemy też zaproponować rozwiązanie, które pozwoli tak naprawdę w czasie rzeczywistym stworzyć nam pełny plan odtwarzania. Mówimy tutaj oczywiście o funkcjonalności, jakim jest Azure Site Recovery. Korzystając z Azure Site Recovery możemy stworzyć sobie w pełni funkcjonalny plan odtworzenia takiego środowiska, takiego systemu, czy to pomiędzy serwerowniami, jeżeli tutaj było pytanie, ile mamy, w ilu lokalizacjach przechowujemy dane, ile mamy takich data center, Azure Site Recovery może nam zagwarantować taką funkcjonalność kontroli przenoszenia systemów pomiędzy data center, ale również może nam zagwarantować, że w dowolnym momencie całe nasze rozwiązanie, cała platforma, cały system, który działa, będzie odpowiednio przeniesiony i uruchomiony w środowisku azurowym, tak żeby zagwarantować nam ciągłość pracy. Co więcej, jak to się ma do serwera SQL-owego na przykład? Począwszy właśnie od wersji 2016, będzie tutaj w pełni wsparcie takie natywne do tego, aby serwer SQL-owy stał się częścią Azure Site Recovery i funkcjonalności. Scenariusze, które są obsługiwane w ramach Azure Site Recovery, to oczywiście taka replikacja Hyper-V, ale pomiędzy środowiskami on-premises. Jaką rolę wtedy pełni Azure Site Recovery? No, pełni rolę tak naprawdę takiego orkiestratora, który spina nam te dwie lokalizacje po to, żeby odpowiednio zarządzić całym procesem przeniesienia systemów czy też wirtualnych maszyn. Może to oczywiście dotyczyć środowiska, jakimi są dyski, tak, i storage, który wykorzystujemy. Możemy również mówić o tym scenariuszu, o którym wspomniałem, czyli wykorzystanie Hyper-V lokalnego i replikowanie jego do Azura i odtwarzanie tak naprawdę danych bezpośrednio na poziomie platformy azurowej. Mamy również replikację fizycznych, wirtualnych rozwiązań VMware'owych na inną platformę VMware'ową, on-premisową, no i oczywiście możliwość przeniesienia maszyn wirtualnych również do Azura i uruchomienia ich w Azurze. Jeśli chodzi o techniczne aspekty działania tego, to już zapraszam z pytaniami ewentualnie po prezentacji, żebyśmy tutaj nie wchodzili w szczegóły. Generalnie jeśli chodzi o VMware'a, bo tutaj pewnie o VMware'a się pojawią pytania, jest to technologia, którą Microsoft jakiś czas temu kupił, jeśli chodzi o możliwość wykonywania takiej konwersji i odtwarzania środowisk VMware'owych na przykład Azurze i uruchomienia ich do podniesienia do normalnego trybu pracy i normalnego wykorzystania. Te elementy Azure Site Recovery, tak jak powiedziałem, one w tej chwili stanowią pewnego rodzaju orkiestrator, czyli taki element nadrzędny, zarządzający całym przeniesieniem, natomiast są oczywiście w pełni zintegrowane z naszymi rozwiązaniami Hyper-V, czy właśnie wspomnianym SQL-em i SQL Always On, czyli tą technologią wysokiej dostępności dla rozwiązań opartych o SQL-a. Jeśli chodzi o Azure Site Recovery i demo w tym obszarze, ja przyznam szczerze, że tutaj nie podejmowałem ryzyka, jeśli chodzi o konfigurację Azure Site Recovery w trakcie prezentacji, biorąc pod uwagę krótki czas, natomiast mamy w tym momencie zarejestrowaną taką operację związaną z już działającym Azure Site Recovery w tle. I tutaj jak popatrzymy na elementy, które się pojawiają, mamy zaznaczone tak naprawdę informacje dotyczące poszczególnych maszyn wirtualnych, które objęte są ochroną i zostały dodane do naszego planu odtwarzania. Tu mamy 6 maszyn wirtualnych, tu również mamy 6 maszyn wirtualnych, na których uruchomiono odpowiedniego agenta, który komunikuje się z Site Recovery i pozwala nam na to przeniesienie. I teraz, jeżeli będziemy chcieli popatrzeć, jak to jest bardziej szczegółowo skonstruowane, przejdziemy sobie teraz do Protected Items. Tutaj w Protected Items mamy stworzone 3 główne sajty, można powiedzieć, jeśli chodzi o działanie. Mamy ten finansowy, HR Primary i HR Secondary. To są akurat nasze lokalizacje działające w oparciu o lokalne, on-premisowe uruchomienia. Finanse również działają w oparciu o on-premisowe uruchomienia, natomiast będziemy chcieli to zmigrować do Azura i uruchomić rozwiązanie oparte o maszyny wirtualne w Azurze. To jest zestaw maszyn wirtualnych. Jak wiemy, każda z tych maszyn wirtualnych pełni jakąś rolę. Mamy tutaj frontend, mamy tutaj bazę danych, mamy serwer aplikacyjny, więc przy przeniesieniu tego do nowego data center, przy uruchomieniu całego disaster recovery planu, no musimy zadbać też o to, żeby te maszyny w odpowiednim czasie były uruchomione, zweryfikowane działanie i żebyśmy mogli się do nich podłączyć. To, co jest bardzo ważne, przy takiej konfiguracji mamy określony od razu rozmiar, można powiedzieć, jeśli chodzi o maszynę wirtualną, która gdzieś tam będzie do tego wykorzystywana i docelowo konfigurowana. No i tutaj w opcji konfiguracji mamy zaznaczone, że będzie to wykonywane bezpośrednio do Azura. Wskazana subskrypcja, wskazany storage, gdzie będą przechowywane odpowiednie pliki i znowu bezpieczeństwo, czyli enkrypcja danych. Mamy możliwość włączenia sobie tutaj szyfrowania dla całego tego procesu, a więc nawet jeżeli będziemy wykonywali przeniesienie takich danych pomiędzy lokalizacjami, to będzie to w pełni bezpieczne i nie będziemy mieli tutaj większego problemu. Oczywiście możemy określić sobie cykliczność wykonywania kopii. Mamy informacje dotyczące poszczególnych punktów w czasie, jeśli chodzi o odtwarzanie. No i mamy oczywiście informacje dotyczące samych snapshotów, kiedy takie snapshoty dla całego środowiska, dla poszczególnych jego elementów będą wykonywane oraz kiedy replikacja się rozpocznie. Rozpoczęcie replikacji, jak widać, w czasie rzeczywistym, ona będzie działała nam już w tym momencie, kiedy została skonfigurowana. No i to, co jest istotne, mamy w tym momencie zestaw maszyn wirtualnych, na których pracujemy, które zostały już skonfigurowane do tego, aby w sytuacji awaryjnej przenieść się do środowiska azurowego. To, co jest jeszcze bardzo istotne, to oczywiście przy takim disaster recovery okazuje się, że no, mamy pewnego rodzaju elementy konfiguracyjne, jak chociażby sieć. Czyli sieć lokalnie działająca, odpowiednia adresacja, po przeniesieniu tego na platformę azurową, no te sieci muszą być też odpowiednio odwzorowane. Kwestia zestawienia VPN-a oczywiście i zamapowania sieci wirtualnych na odpowiednie konfiguracje tutaj lokalne, które obowiązują dla naszego środowiska. No w naszym przypadku oczywiście ta konfiguracja sieci została już wcześniej wykonana, stąd też mówiłem, że to może chwilkę zająć, jeśli chodzi o taką konfigurację w czasie rzeczywistym. I korzystając z naszej subskrypcji, wskazujemy mu odpowiednio skonfigurowaną sieć lokalnie działającą, znaczy lokalnie, odpowiednik lokalnej sieci działający na platformie azurowej. Mapujemy taką sieć, no i teraz jesteśmy już pewni, że jeżeli dokonamy przeniesienia do Azura, no to uruchomi nam się to w odpowiedniej konfiguracji sieciowej, odpowiednie adresy IP będą przypisane do serwerów i na nich będzie można wykonywać dalej pewne operacje. To, co jest jeszcze istotne z perspektywy takiego przeniesienia i wykorzystania Azure Site Recovery, to tutaj za chwilkę będziemy mieli jeszcze opcje związane z poszczególnymi czynnościami, które krok po kroku będą wykonywane. Mamy pewien recovery plan. Recovery plan jest oczywiście opracowany dla naszych objętych ochroną maszyn wirtualnych i zwróćcie Państwo uwagę, to jest pewnego rodzaju ścieżka do przejścia, która będzie wykonywana krok po kroku. Czyli tak naprawdę zaczynamy od wygaszenia wszystkich maszyn wirtualnych, mamy tak naprawdę przeniesienie maszyn wirtualnych, a następnie w kolejności wystartowanie poszczególnych usług i serwisów, które będą nam potrzebne do tego, aby całe rozwiązanie podniesione po drugiej stronie, w drugim data center nam zadziałało. Tutaj między innymi pojawiają się również takie operacje jak na przykład dodatkowe w przypadku SQL-a, konieczność sprawdzenia, czy SQL działa, sprawdzenia, czy wszystkie bazy zostały właściwie podniesione, czy ewentualnie odtworzenia pewnego rodzaju dodatkowych elementów, jak chociażby jakieś loginy, czy użytkowników, jeżeli byłaby taka potrzeba. Możemy to zrobić korzystając z odpowiednich skryptów, czyli zwykły skrypt na przykład PowerShellowy może nam tutaj posłużyć za to, żebyśmy dokonfigurowali sobie taką operację. No i jeśli chodzi o dalsze wykonywanie tutaj czynności, to w zasadzie jesteśmy już gotowi do przeniesienia. Możemy oczywiście popatrzeć na pozostałe elementy tutaj w grupie, które są dostępne w grupach do uruchomienia. Sprawdzenie ręczne, to jest też bardzo ważne, dodaliśmy sobie ręczne sprawdzenie witryny, jeśli chodzi o to, czy ona na koniec działa. Podłączenie informacji o sieci, do której będziemy jakby po przeniesieniu podłączeni. No i ostatnia operacja, którą musimy wykonać, to tutaj tak naprawdę wskazanie, że uruchamiamy cały proces przeniesienia. W tym momencie rozpoczął się proces przenoszenia mojego lokalnego środowiska do środowiska uruchomionego na platformie Azure i za chwilkę będziemy pewnie w stanie zweryfikować działanie tych maszyn wirtualnych w praktyce.